Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najmilsi, wczoraj rozważaliśmy o tym, że wiara, prawdziwa wiara, rodzi się w spotkaniu z miłością Chrystusa. Że tak ważne jest dla nas właśnie to, byśmy otworzyli serce na Jego obecność. Ale dzisiaj trzeba nam jakby zastanowić się nad słowami Pana Jezusa, że właśnie jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Czy w tych słowach nie jest też jakieś zaproszenie do tego, żeby Pana Boga jednak odnajdywać w codzienności? Bo On jest Panem całej naszej historii. Życie nie ma przypadków. To Pan Bóg tworzy każde wydarzenie po to, by w tym wydarzeniu przychodzić do nas. Ale tylko wiara pozwala go zobaczyć. Bez wiary widzimy sytuację, widzimy jakąś sensację, może jakieś znaki nawet, ale nie widzimy Jego. Tego, który jest najważniejszy, który tworzy moją historię zbawienia, który z taką pokorą zgadza się na to, żebym ja w swojej wolności po prostu go nie zauważył. Chociaż wie, że bez niego zginę. Chciałbym, byśmy na początku tych rozważań znowu powrócili do objawień Matki Bożej z Kibeko, z Ruandy. Te słowa Maryi mogą nam jakoś ułatwić zrozumienie działania Bożego w naszych duszach. Matka Najświętsza mówi, że jej miłość do was, jej dzieci, przewyższa wszelką miłość, jaką kiedykolwiek ziemska matka kochała swe dziecko. Przypominała nam Westin. Jej ramiona są wciąż szeroko otwarte, by przygarnąć wszystkich, którzy do niej przychodzą. Ona przytuli was mocno, ukocha i ochroni. Matka Boża mówi, że znajdziecie u niej pociechę. Ona wysłuchuje modlitw wszystkich, którzy ją wzywają i czuwa nad wami wszystkimi. Błaga was, abyście nie szli drogą, którą szatan zgotował, aby odwieść świat od jej syna. Ona mówi, że Jezus szuka miejsca, gdzie mógłby zamieszkać. Matka ze łzami w oczach prosi was, abyście przyjęli go w domu waszego serca. Mówi też, że na świecie jest wiele świateł, za którymi można podążać, jednak prawdziwe światło jest tylko jedno – Boże, Boże światło. Z całą mocą błaga was, abyście wykazali się mądrością, uwierzyli jej słowom i poszli za Bożym światłem ku prawdzie. Prawda da wam życie. I to jest właśnie teraz słowa, którymi szczególnie chcielibyśmy dzisiaj się zastanowić. Żyjcie wiarą przez cały czas. Nie noście jej jak płaszcza, który zakłada się i zdejmuje, bo w ten sposób nie zyskacie zbawienia po śmierci. Może jeszcze raz. Żyjcie wiarą przez cały czas. Nie noście jej jak płaszcza, który zakłada się i zdejmuje, bo w ten sposób nie zyskacie zbawienia po śmierci. Czy, drogi bracie i siostro, jakoś te słowa nie są dla nas wstrząsające? Tak wielu dzisiaj mówi, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem i sądzi, że już jest święty, że przed nim otwierają się bramy raju. A Pan Bóg mówi inaczej. Pan Bóg nas ostrzega przez swoją matkę, że potrzebujemy wiary, wytrwałej, pokornej wiary w naszej codzienności, do której trzeba powracać ze skruchą, kiedy jej brakuje. Bo nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Wiara, którą zdejmuje się i zakłada, wiara, która jest tylko wtedy, kiedy przychodzę na modlitwę do kościoła, może nie wystarczyć do tego, by zjednoczyć się z Bogiem. A szczęście, a raj otrzymują tylko ci, którzy się z Nim zjednoczą. Na niebie nie ma innych, jak tylko święci. Nie możemy liczyć na jakąś połowiczną drogę, na jakąś inną drogę niż drogę Ewangelii, która doprowadzi nas do szczęścia wiecznego. A z drugiej strony ten świat, w którym żyjemy, jakby chciał nam mówić: zobacz, przynoszę ci znaki, znaki zwycięstwa zła nad dobrem. To zło jest potężne. To zło panuje w świecie. Tak fałszywie przemawia do nas duch tego świata przez telewizory, przez drugich ludzi, przez możnych tego świata. Bo my wiemy, że Pan Bóg pozwolił szatanowi działać, że jest to książę tego świata, który ma jakąś władzę, ale którego los ostateczny jest już konkretnie naznaczony. On już przegrał. I on o tym wie. Ale ci, których pragnie oszukać, sądzą, że można wygrać na drodze służenia złu. I znowu, gdyby nie wiara, moglibyśmy także ulec tej pokusie jakiegoś smutku, zniechęcenia, dotykając zła swojego, bo przecież nie jesteśmy od niego wolni. Każdy z nas doświadcza, jak trudno jest w tej walce wewnętrznej, jak trudno, ponieważ z jednej strony Pan Bóg, Jego Słowo, Ewangelia, to spotkanie z miłością, które jest w Nim, a z drugiej strony ja, moja grzeszność, moje słabości. I między tym wszystkim takie we mnie napięcie duchowe, taki ból. Chciałbym być inny, ale nie potrafię. I Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy sami przezwyciężyli siebie i swoją słabość. Bo ja nie jestem zbawicielem siebie samego. I ty, mój bracie i siostro, i nikt inny, nikt kapłan, nikt ktokolwiek inny na naszej drodze nie jest moim zbawicielem. Jest nim tylko Jezus Chrystus. On jest tym, który może zwyciężyć we mnie. Ale do tego potrzebuję przyjąć Go do swojego serca. Potrzebuję Mu zaufać, zawierzyć. Ale nie tak od święta. Nie w porywie jakiegoś emocjonalnego wzruszenia, bo wtedy jest łatwo, kiedy wszystko jest wspaniale, kiedy czuję ten przypływ emocji, Pan Bóg jest ze mną, szczególnie młodzież jakoś tego doświadczy. Ale właśnie pośród trudności, pośród świata, który wydaje się, że już przegrał, Pan Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem. On ma moc zwyciężyć zło. Takim świadectwem Jego zwycięstwa jest również taka historia. Kiedyś przejeżdżając, wracając z młodzieżą z rekolekcji w górach na Ukrainie, zatrzymaliśmy się na nocleg w Gwardyjsku i tam akurat to był czas przed konsekracją kościoła, który miał być oddany. Proboszcz nas zaprosił, cieszył się tak bardzo. I w tym kościele historia powróciła, jakby znowu. Zaczął opowiadać o tych pustych miejscach, na których kiedyś stały figury świętych. Mówił o tym, że właśnie w świętej pamięci już dzisiaj pan Wojciech w latach 20. jego rodziców zesłano na Syberię tylko dlatego, że byli Polakami. Tylko dlatego. A jego zabrano do domu dziecka. Zresztą to była częsta praktyka. Znam ludzi, którzy właśnie opowiadali, jak uciekali nocą jako małe dzieci w pole, do lasów, stok siana, zima. Do dzisiaj chorują, ponieważ przychodzono i zabierano ich rodzicom. Dlatego, że rodzice wychowali ich w innym duchu, w duchu polskości, wiary. On nie miał tego szczęścia, nie uchronił się. I trafił właśnie pod inne wpływy. Tam bardzo szybko nauczono go pić. I kiedy miał 17 lat, to pijany, z obietnicą, że otrzyma jeszcze więcej alkoholu, co pół litra wódki, na oczach parafian, którzy się zgromadzili w kościele, rozbijał święte figury. Wielu pamiętało, zostało w nich to świadectwo padających świętych tych figur na posadzkę kościoła.
dźwięk
rozbijanej świętości, profanacji. I kiedy powróciła Kościół katolicki, powrócił do tego miasta w 90-tych latach, nie od razu oddano kościół, ten budynek zabrany, zrujnowany, ale na początku przekazano na cele parafialne katolikom budynek straży pożarnej, remizę strażacką. I w czasie remontu na wózku inwalidzkim pojawił się starzec bez nóg, właśnie ten pan Wojciech, z prośbą, że on chciałby uczestniczyć w tej pracach remontowych. Tak się dzieje na Ukrainie bardzo często, że kobiety pracują, a mężczyźni piją. To jest niestety pozostałość komunizmu, że kobiety wykonują bardzo ciężkie męskie prace na rusztowaniach, prace budowlane. No i co mógł mu zaproponować kapłan? Nie bardzo wiedział. Zdecydowano, że będzie prostował gwoździe potrzebne do remontu. Ale te kobiety, które tam pracowały, przyszły do księdza i mówią: proszę księdza, my byśmy prosiły, żeby pan Wojciech jednak nie pracował, bo te gwoździe, które on nam dostarcza, są całe w krwi, w jego krwi. Bo kiedy on je prostuje, to bije z trzęsącymi się rękami, nie tylko po gwoździach, ale przede wszystkim po swoich palcach. I kiedy ksiądz z nim zaczął o tym rozmawiać, to on mówi: proszę księdza, te palce zasłużyły na więcej niż tylko to, żeby je bić dzisiaj młotkiem. Dramat człowieka, ale i miłosierdzie Pana Boga, który go odnalazł, który czeka, by w to serce poranione, rozbite serce ludzkie ktoś go zaprosił. I to się właśnie musi dokonać w jakichś naszych wyborach codziennych, w naszej codzienności życia, wśród tych doświadczeń, kiedy wydaje się nam czasami, że już nie ma sensu, że Pan Bóg mnie zostawił, albo przynajmniej, że jakoś się ode mnie odwrócił. A to przecież nieprawda. I ten wysiłek modlitwy, wysiłek wiary jest konieczny. Święty Maksymilian do swoich braci mówił, że przecież człowiek musi się natrudzić fizycznie, żeby mieć jakąś satysfakcję, że coś się zmieniło, żeby mieć jakąś radość z tego, że coś nowego się stworzyło. Ale jeszcze większą satysfakcję ma wtedy, kiedy intelektualnie dokona jakiegoś dzieła. Ten wysiłek intelektualny chociaż jest jeszcze trudniejszy, wymaga jeszcze więcej jakby takiej cierpliwości, zmagania się z sobą samym, to jednak daje jeszcze większą satysfakcję. Ale dopiero prawdziwa radość, pokój serca jest wtedy, kiedy człowiek duchowy trud przyjmuje na siebie. Kiedy nie poddaje się zniechęceniu, ale trwa przy Panu Bogu. Może na koniec jeszcze ta modlitwa, którą zostawiła w 1531 roku w Guadalupe Matka Boża w czasie objawień, które zmieniły kontynent Ameryki Południowej, jego historię. Objawiła się świętemu Juanowi Diego. Pamiętamy, kanonizował go Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, który chciał nam przypomnieć jakby tą historię, ale może również chciał nam przypomnieć te słowa, jakby takie bardzo lakoniczne, krótkie, ale jakżeż piękne. Słowa, które mogą stać się modlitwą każdego z nas. Różnie je można przetłumaczyć, ponieważ ten język Azteków jest dość archaiczny, dość prosty, wieloznaczny. Ale sens jest ten sam, podobny. Mój mały, ukochany synku. Mały synek dla Matki Bożej, Juan Diego, miał 1,80 m wzrostu. Przekraczał wszystkich innych o głowę. Ale dla matki on pozostawał małym. Czy nie jestem przy tobie ja, twoja matka? Dlaczego więc się lękasz? Czy nie jesteś ukryty w fałdach mojego płaszcza i w moich ramionach, które cię obejmują? Czy to nie ja jestem źródłem twej radości? Czy nie stoisz w moim cieniu? Czy potrzebujesz jeszcze czegokolwiek innego?